Dzień dobry, bracia i siostry. Chwała niech będzie Panu Jezusowi. Bardzo dobre słowo pastora Janusza. Jestem zachęcony tym słowem. I kiedy patrzymy do Słowa Bożego, kiedy patrzymy w Ewangelię, to widzimy Pana Jezusa Chrystusa, który jest w pełni Bogiem, i który jest w pełni człowiekiem. Apostoł Jan pisze w Ewangelii, że Słowo z ciałem się stało, mówi o Panu Jezusie, a Słowo ciałem się stało, czyli Jezus Chrystus przyszedł w ciele, Bóg w ciele. Można powiedzieć, że widać takie dwa elementy, i boski w Panu Jezusie, i ten ludzki, czy nawet dwie natury, i boska, i ludzka. W pełni Bóg i w pełni człowiek, we wszystkim podobny do nas, czy my do Niego, podobny do nas, za wyjątkiem oczywiście w przypadku Pana Jezusa grzechu. I widzimy Jego boskość, kiedy przebacza grzechy, kiedy wzbudza z umarłych, kiedy Pan Jezus ucisza burzę. Ale widzimy też człowieczeństwo Pana Jezusa właśnie wtedy, kiedy jest zmęczony, bo też takie sytuacje bywały w Jego życiu, kiedy jest głodny, kiedy jest smutny, jest też radosny. I kiedy patrzymy na Pana Jezusa, to Jego boskość i człowieczeństwo się przenikają. One się nie wykluczają, boskość i człowieczeństwo, ale się przenikają, one się uzupełniają. A my wierzący w Pana Jezusa nowonarodzeni, Jezus jest w nas, Boże Słowo jest w nas, Duch Święty jest w nas, ale cały czas Jesteśmy jednak w ciele. Nawet i w tym kazaniu moim i tutaj jest element boski i jest element ludzki, czyli ja i człowiek i Boże Słowo. I właśnie dzisiaj chcę mówić o takich dwóch płaszczyznach chrześcijańskiego życia, czy dwóch wymiarach chrześcijańskiego życia, a może takich dwóch stronach tego samego medalu. I jak już zauważyliśmy na początku, wszystko to, co mówił pastor Janusz, było właśnie takie, podobało mi się to, muszę pochwalić pastora, takie wyważone, takie z Bożego Słowa. Właśnie takie, jakie powinno być. Dwie strony medalu. A więc chcę mówić o takich właśnie dwóch płaszczyznach chrześcijańskiego życia. Czyli można się spodziewać, bracia i siostry, że kazanie dzisiaj będzie dość krótkie. Może dzisiaj wcześniej wstawisz ziemniaki. Dwie płaszczyzny. To nie będzie 14 kroków do albo 24 sposoby na, ale tylko dwa wymiary, tylko te dwie płaszczyzny chrześcijańskiego życia, albo tak jeszcze inaczej, dwie strony tego samego medalu. Taki wymiar niebiański, można by powiedzieć, i wymiar ziemski. Też o tym wymiarze ziemskim już coś słyszeliśmy na początku odnośnie urzędu skarbowego. Chrześcijaństwo jest i niebiańskie, i ziemskie, nie tylko niebiańskie, jest również i ziemskie. Dlaczego jest ziemskie również? Bo Kościół jest jeszcze na ziemi, tak? My jesteśmy jeszcze na ziemi. Jeszcze Jezus nas nie pochwycił. My jeszcze jesteśmy w ciele. Chrześcijaństwo jest i niebiańskie, i ziemskie. Jeszcze jesteśmy w swoich ciałach. Jeszcze musimy przechodzić przez otwarte drzwi. Nikt z nas tutaj na nabożeństwu jeszcze przez ścianę nie przeniknął. Musieliśmy przejść w naszych ciałach przez otwarte drzwi, nie przez zamknięte, jak Pan Jezus, kiedy drzwi były zamknięte, Pan Jezus wszedł po swoim zmartwychwstaniu do uczniów. I właśnie dlatego potrzebujemy, ja również, potrzebujemy takiej równowagi w naszym życiu chrześcijańskim, potrzebujemy takiego wyważenia, potrzebujemy zbalansowania, takiego wyśrodkowania właśnie pomiędzy tym, co jest niebiańskie, a tym, co ziemskie. Nie można odbijać ani w jedną stronę, ani w drugą. Potrzeba jest takiego wyważenia, wyśrodkowania między tym, co niebiańskie, a tym, co ziemskie. Tak naprawdę normą jest równowaga, wyśrodkowanie. Dlatego bardzo się cieszę z tych słów, które padły tutaj już na początku. Normą jest wyśrodkowanie, wypośrodkowanie, zbalansowanie. W Izajaszu 30:21 Słowo Boże mówi, a gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest drogą, to jest droga, którą macie chodzić. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. Czyli ani w prawo, ani w lewo, ani jednym poboczem, ani drugim, ale środkiem drogi, tą drogą jest Pan Jezus Chrystus. I właśnie tego od nas oczekuje. Bóg oczekuje takiego wyśrodkowania, a nie odbicia w jedną czy w drugą stronę. Dwa wymiary chrześcijańskiego życia, czy płaszczyzny, czy dwie strony medalu, ta niebiańska i również ta ziemska. I chcę podać kilka przykładów. I pierwszym z nich jest Kościół. Właśnie odnośnie tych dwóch wymiarów, czy tych dwóch takich płaszczyzn, czy dwóch stron medalu, tego samego medalu. Zauważmy, że jako wierzący należymy do Kościoła Pana Jezusa. On jest głową, Jezus Chrystus, tego Kościoła. Nasze imiona są zapisane w niebie. Jezus jest pasterzem tego Kościoła. Jezus buduje swój Kościół. Ten, kto jest narodzony na nowo, dla kogo Jezus jest Panem, dla kogo Jezus jest Zbawicielem, ten należy, ten jest częścią tego Kościoła. I to jest w takim wymiarze ogólnym Kościół, w wymiarze powszechnym Kościół Pana Jezusa Chrystusa na obliczu całej ziemi. To jest ta jedna jakby strona medalu, ale w wymiarze lokalnym, to jest ta druga strona tego samego medalu, w wymiarze lokalnym, zauważmy, są zbory, tak? Są te lokalne wspólnoty i to lokalne kościoły tworzą ten kościół powszechny. Zauważmy, że Paweł pisał do konkretnych zborów, tak? Gdzie byli konkretni ludzie. W kościołach było powoływane przywództwo zboru, Paweł znał tych ludzi i nawet imiennie ich pozdrawiał. Możemy o tym czytać w liście do Rzymian, 16 rozdział. Paweł mówi tutaj tak, a polecam wam Febę, siostrę naszą, która jest diakonisą zboru w Kenchreach, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym i wspierali ją w każdej sprawie, jeśli by od was tego potrzebowała, bo i ona była wielu pomocna, również mnie samemu. Pozdrówcie Pryskę, Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie, także zbór, który jest w ich domu. Pozdrówcie Epeneta, a więc pozdrawia apostoł Paweł imiennie tych ludzi. Czytamy tutaj o Febie. Feba była diakonisą właśnie w tym lokalnym zborze w Kenchreach jest napisane, czyli dokładnie jest to wymienione. Oni się znali, ja powiem więcej, również, że byli policzalni. I kiedy czytamy Słowo Boże, to też widzimy w liście do Tymoteusza, widzimy, że było tam coś takiego, jak jak lista wdów właśnie po to, aby sprawniej pomagać tym wdowom, które nie miały pomocy. Oni byli policzalni, a kiedy patrzymy też, zauważcie, do Starego Testamentu, Izrael też był policzalny i w służbie świątyni też wszystko było zorganizowane i wiadomo, kto za co odpowiadał. Właśnie tu mówię o tym kościele teraz takim lokalnym, o tej drugiej stronie, kościół powszechny i kościół lokalny. A w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale odnośnie tego kościoła lokalnego też chciałbym przeczytać. W Antiochii, to był zbór, kościół w Antiochii, w tamtejszym zborze byli prorokami, nauczycielami Barnaba, Symeon zwany Niger i Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który się wychował razem z Herodem Tetrarchą i Saul, a gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. A więc kościół w Antiochii, zauważcie bracie i siostry, że tam było wiadomo, kościół lokalny, tak jak nasz zbór Elim też jest takim lokalnym zborem. Tam było wiadomo, kto jest kto. W Antiochii, w tamtejszym zborze byli prorokami, jest wymienione, nauczycielami Barnaba, Symeon, Lucjusz Cyrenejczyk, Manaen i tak dalej, Saul. Oni byli wymienieni tutaj z imienia. Czyli wiadomo w zborze było, czym się kto zajmuje, jaka jest kogo służba, kto jest kto. I zauważcie też, co jest bardzo ważne, że Barnaba i Saul, oni nie podjęli służby na własną rękę, tak? Ale zostali posłani, zostali wysłani przez zbór, przez Ducha Świętego, przez zbór. I właśnie Bóg w tym był. Nie zrobili tego samodzielnie, nie zrobili tego na własną rękę, ale zostali posłani, do służby. I tak naprawdę, jeśli zbór cię nie posyła, to nie jesteś posłany. Jeśli zbór nie posyła, to nie jesteś posłany. To znaczy, że działasz na własną rękę. I zauważcie, odnośnie tych dwóch płaszczyzn, dwóch stron tego samego medalu. Nikt nie może powiedzieć, ja nie potrzebuję zboru. Nikt nie może powiedzieć, ja nie potrzebuję tego lokalnego kościoła, bo należę do tego powszechnego, nie muszę nigdzie być, nie muszę być zapisanym, nie potrzebuję ani pastora, ani starszych, bo mam pasterza w niebie. No niestety nieraz takie opinie się zdarzają, ale to nie jest dobre. To nie jest dobre. Ja chcę powiedzieć bardzo oficjalnie, że członkostwo w zborze jest biblijne. Amen i alleluja. Członkostwo w zborze jest biblijne. Poza tym musimy wiedzieć też, że są rzeczy biblijne, czyli dobre, biblijne, o których Biblia w ogóle nie wspomina. Może jeszcze raz to powtórzę. Musimy wiedzieć, że są rzeczy biblijne, dobre, o których Biblia w ogóle nie mówi, Biblia o nich w ogóle nie wspomina. Dobrą rzeczą, biblijną rzeczą jest dać na przykład żonie kwiaty od czasu do czasu albo czekoladę, tak? Ale czy Biblia opisuje to, że mamy to robić, a dokładnie mówi o tym, jak to ma wyglądać, a dwa razy w miesiącu, trzy razy w miesiącu będziesz kupował żonie czekoladę, będziesz kupował jej kwiaty. Nie ma takich zapisów, tak, w Biblii, a wiemy, że to jest dobre. No może ktoś, kto tego nie robi, to może żonie powiedzieć, no kochanie, no kwiaty i czekolada są niebiblijne, tak? No ale nie rób tego, bo zaszkodzisz sobie. To jest biblijne. Dać żonie kwiaty czy czekoladę, jest to biblijne. Przepuścić kogoś w kolejce do kasy, to jest biblijne. Mimo że Biblia o tym nie mówi dokładnie, nie wspomina, nie określa, nie mówi, że kiedy będziesz stał w kolejce, to i tak dalej, i tak dalej. Są rzeczy niezapisane w Biblii, które są biblijne. Zauważcie też, że co do nabożeństwa, to my decydujemy o tym, jak nabożeństwo będzie wyglądać. Ile będzie trwać kazanie, tak? Ile będzie trwać całe nabożeństwo, o której godzinie zaczynamy. My zaczynamy o 10. Biblia tego nie precyzuje. Biblia nie mówi, że mamy rozpoczynać nabożeństwa o 10, tak? Ale jest to dobre, jest to tak ustalone, jest taki porządek, bo Bóg to nam zostawił, jak to wszystko zorganizować. Dlatego mówię, że są rzeczy biblijne, których Biblia w ogóle nie precyzuje, ale one są dobre i one są po prostu biblijne. I jeszcze jedna rzecz. Zauważmy też, że Nowy Testament nie opisuje, nie wspomina, nie określa, tak, nie mówi o służbie uwielbienia. Ja nigdzie tam nie doczytałem się w Nowym Testamencie o służbie uwielbienia, a jednak jest to biblijne, jest to dobre, cieszymy się i chwała Bogu, że mamy służbę uwielbienia, ale Biblia nie mówi na początku nabożeństwa będzie pół godziny uwielbiania, wyjdą bracia i siostry z instrumentami, będą śpiewać, to ma wyglądać tak i tak. Nie. Nowy Testament nie opisuje tej służby, ale ona jest dobra, ona jest biblijna, służba uwielbienia. Mówi o tym dlatego, że to Bóg nam zostawił, jak ma wyglądać nabożeństwo, jak jest charakter tego nabożeństwa i w różnych lokalnych społecznościach może to wyglądać troszeczkę inaczej, ale jest to wszystko dobre. Powiem, że jest to biblijne. Mówię o tym dlatego, że potrzebujemy również równowagi, aby za prędko jako wierzący nie ogłaszać wyroków, takich wyroków, to jest biblijne, a to nie jest biblijne. Dlatego, że niekiedy tak naprawdę, tak jak mówię, są rzeczy niezapisane w Biblii, które są biblijne. Abyśmy tych wyroków, bracia, za szybko i siostry, nie ogłaszali. Potrzeba w tym jest też pewnej równowagi, pewnego doświadczenia, pewnego wyważenia, pewnego zbalansowania. I następny przykład to przykład zbawienia. Pan Jezus dokonał dla nas tego doskonałego dzieła zbawienia na krzyżu. Jestem ogromnie Bogu wdzięczny za przebaczone grzechy, że przebaczył mi moje grzechy, że zbawił mnie, że jest moim Panem, Zbawicielem i że od początku mojego nowonarodzenia 7 lutego 2000 roku, od tamtego dnia mam pewność zbawienia. Także oddaję Bogu chwałę. Wspaniałe zbawienie w Panu Jezusie Chrystusie, który dokonał tego zbawienia, umierając za nas, za mnie na krzyżu, na Golgocie. Wielka to jest wielka Boża łaska, wielka Boża łaska. Pismo mówi, objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Każdy może poznać Pana Jezusa Chrystusa. List do Tytusa, właśnie drugi rozdział tak pisze. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Czyli Jezus Chrystus jest tą łaską. Objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. Ta Boża niezasłużona przychylność w Panu Jezusie Chrystusie. I teraz dalej, nauczając nas, objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy się wyrzekli bezbożności, światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie i sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Objawiła się łaska Boża, wspaniała łaska Boża. Tak dużo jest nauczania na temat łaski Bożej. I dobrze, oby to nauczanie było wyważone. To jest takie moje głębokie marzenie, oby to nauczanie o łasce Bożej było wyważone. Dlatego, że łaska Boża ma wymagania. Łaska Boża ma wymagania. Jakie to są wymagania? Właśnie przeczytałem. Łaska Boża naucza, aby wyrzec się bezbożności. Wymaga czegoś łaska Boża? Czy niczego nie wymaga od nas? Wymaga. Tak mówi Słowo Boże. Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności, światowych pożądliwości, to są wymagania. Żebyśmy na tym doczesnym świecie żyli jak? Byle jak. Nie, przepraszam, tu nie jest tak napisane. Wybaczcie mi, tu jest napisane wstrzemięźliwie. Tak? Wymaga, abyśmy żyli wstrzemięźliwie, sprawiedliwie, to są wymagania. I pobożnie, a więc są wymagania. Łaska Boża stawia wymagania od ludzi wierzących, ode mnie i od ciebie. Aby wyrzec się pożądliwości, wyrzec się bezbożności, aby żyć wstrzemięźliwie, sprawiedliwie, pobożnie, to są wymagania łaski Bożej. Na temat łaski Bożej też potrzeba pewnego wyważenia i spojrzenia na to, na łaskę Bożą, głębiej, pełniej. Doskonałe zbawienie, o które trzeba dbać. Trzeba dbać o zbawienie, czy nie trzeba dbać o zbawienie? Filipian, druga część 12 wersetu 2 rozdziału mówi: z bojaźnią i ze drżeniem jest napisane zbawienie swoje sprawujcie. Tak? Czyli z szacunkiem zbawienie trzeba sprawować. Z szacunkiem do Boga, z odpowiedzialnością do Pana Boga. Nauka o zbawieniu też potrzebuje pewnego wyważenia, pewnej stabilności. O zbawienie trzeba dbać, dlatego że jesteśmy jeszcze na ziemi, tak? Jeszcze nie jesteś w niebie. Jeszcze jesteśmy w ciele. Dlatego trzeba uważać, żeby nie popaść w duchową pychę, tak? Dbamy o nasze zbawienie, poznając, poddając się Słowu Bożemu, uczestnicząc w modlitwach, w nabożeństwach, mając relacje, mając społeczność ze sobą. Wtedy możemy się skorygować, możemy się zachęcić i tak dalej. A więc i o te wspaniałe zbawienie, pełne w Jezusie Chrystusie, o nie też trzeba dbać. Zauważmy, że Bóg jest dobry, tak? Bóg zbawia, ale potrafi też skutecznie przeciwstawić się pysze. Słyszeliśmy, Bóg pysznym się przeciwstawia. Ma taką możliwość, może to zrobić. Może to zrobić Bóg. Zauważmy, że potrafimy ograniczyć, zapanować nad wywrotową działalnością naszych dzieci, tak? A Bóg tego nie potrafi? Bóg też to potrafi. Bóg też to potrafi. Bóg potrafi przywołać nas do porządku. Słyszeliśmy już na początku o tym. Bóg potrafi przywołać swoje dziecko do porządku, bo jest dobrym ojcem. Ja kiedy byłem dzieckiem, to bardzo skuteczny był tak zwany szlaban, czyli zakaz, że kiedy koledzy przychodzili pod okno, żeby wyjść na dwór, czyli na pole, żeby pograć w piłkę, no to jak coś się tam w domu nie tak było, no rodzice dali szlaban i trzeba było siedzieć w domu i się mówiło, no nie mogę wyjść, mam szlaban. Tak. To było takie skuteczne. Skuteczne. Dzisiaj bardziej chyba taki szlaban na telefon albo na komputer. Ale rodzice potrafili opanować niesforne dziecko. Pan Bóg też to potrafi. Jest dobrym Bogiem. I w tym nauczaniu o dobroci Bożej, mówię o tym zbalansowaniu, też potrzeba wyważenia. Też potrzeba wyważenia. Bóg jest dobry. Oczywiście, ale Bóg też wychowuje i robi to na różne sposoby i ma różne możliwości. A więc w nauczaniu o dobroci Bożej też potrzeba takiego zbalansowania, aby nie pójść w lewo ani w prawo, ale prosto drogą za Panem Jezusem Chrystusem. Zauważmy, że jesteśmy obywatelami nieba, tak? Nasze imiona są w niebie zapisane. Nasza ojczyzna jest w niebie, ale cały czas jeszcze jesteśmy na ziemi, w ciele. Tak, jesteśmy w ciele. No i trzeba będzie tam do urzędu skarbowego te odnieść, czy te rozliczenia, które są. Jesteśmy w ciele. Dlatego Pan Jezus mówi, oddawajcie cesarzowi, co jest cesarskie, a Bogu, co jest Boże. Ja tu widzę pewną równowagę, pewne wyważenie w tym, co mówi Jezus. Owszem, cesarzowi, co cesarskie, a Bogu, co boskie. Jest pewne wyważenie. Jeszcze jesteśmy na ziemi, chcę to przypomnieć. Jeszcze jesteśmy na ziemi. Dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze takie słowa w 13 rozdziale. Każdy człowiek niech się poddaje władzą zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. A jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi, po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu, co mu się należy, komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć. Tu są też ciekawe słowa zapisane. A jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno ta władza miecz nosi, wszak jest sługą Boga, władza, który ten Bóg, który co robi? Odpłaca jak? W gniewie. Który Bóg odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Ciekawe, że to było napisane za czasów Nerona. Który odpłaca w gniewie. Jak tu się ma ta nauka, że Bóg już w ogóle się całkiem na nas nie gniewa i no chwała Bogu za przebaczenie w Panu Jezusie Chrystusie, ale jest niemało wersetów, które właśnie mówią o tym, że jest taka możliwość u Pana Boga. Bóg może się gniewać, który odpłaca w gniewie temu, co źle czyni. Niekiedy gniewam się na moich synów. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niekiedy się gniewam. A Bóg nie może? Który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Mamy obywatelstwo nieba, ale żyjemy na ziemi. Dlatego Paweł mówi, w liście do Tymoteusza, przede wszystkim więc zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów, za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Doszli do poznania prawdy. No i dlatego właśnie, że jesteśmy na ziemi, płacimy podatki, mimo że jesteśmy obywatelami nieba, to płacimy podatki, modlimy się za rządzących, to jest biblijne, za przełożonych, za wszystkich ludzi. Rządy się zmieniają, a my dalej się modlimy. Tak postępują właśnie obywatele nieba. Nie złorzeczą rządowi, nie złorzeczą przełożonym, nie potępiają, ale wedle Słowa Bożego modlą się, zanoszą błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów, za wszystkich przełożonych. Bracia i siostry, potrzebujemy właśnie równowagi, tego zbalansowania, o którym mówię, bo chrześcijaństwo związane jest z niebem i z ziemią. Nie jest związane tylko z niebem. Nie jest związane tylko z ziemią, ale i z niebem i z ziemią. Duchowa dojrzałość jest związana właśnie z równowagą w takim działaniu i w myśleniu. Zauważmy, wierzymy w Pana Jezusa jako najlepszego lekarza. Jest moim Panem, moim lekarzem, Jezus Chrystus. Ale korzystamy też z pomocy lekarzy tutaj na ziemi. I to nie oznacza, że nie posiadamy wiary. Korzystamy z pomocy Pana Jezusa Chrystusa i korzystamy z pomocy lekarzy tutaj na ziemi. Często to jest właśnie takie Boże prowadzenie dla nas do uzdrowienia. Sam takiego uzdrowienia doświadczyłem. A więc też potrzeba pewnego zbalansowania, aby nie odbijać w nauce, w myśleniu w lewo czy w prawo, ale iść prosto drogą, środkiem drogi za Panem Jezusem Chrystusem. Wierzymy, że Bóg się o nas troszczy, Bóg zaspokaja nasze potrzeby. Tak, i sam zachęca nas do tego, aby się nie troszczyć o jutrzejszy dzień, tak? Ale też z drugiej strony, ta druga strona medalu, pracujemy, tak? Na swoje utrzymanie. Niekiedy jest to 8 godzin, 10, może nawet i 12 godzin dziennie. Bóg się troszczy, amen, alleluja. Ale też trzeba pracować. W Biblii nawet jest napisane, człowiek wychodzi do pracy swojej, do pracy aż do wieczora. Jak tak się zmęczysz cały tydzień, 8, 10, 12 godzin, potem przyjdź w poniedziałek na modlitwę, wtedy będziesz wiedział, na czym polega prawdziwa duchowość, prawdziwe dwuwymiarowe chrześcijaństwo, jak to wygląda, jak trochę się w robocie zmęczysz przez cały tydzień, potem przyjdź, nigdy nie zarzucaj, że kogoś nie ma. Zobaczysz, jak to jest, jak popracujesz ciężko, jak to wygląda, jak zarobisz własnymi rękoma na swoje utrzymanie, potem przyjdź. O, jutro jest poniedziałek. Będzie modlitwa. Tak naprawdę właśnie w całym chrześcijańskim życiu to, co widzę, potrzebna jest równowaga, właśnie stabilność duchowa, umysłowa, bym powiedział. Ani w prawo, ani w lewo. Dlatego bądźmy otwarci na te duchowe prawdy, na poznanie Boga, ale też stójmy twardo na ziemi, bracia i siostry. Stójmy twardo na ziemi. I powiem tak w zakończeniu. Może niekiedy właśnie trzeba spuścić powietrze z tego balonu duchowości. Może niektórzy z nas muszą po prostu spuścić powietrze z tego balonu duchowości, zanim ten balonik pęknie, zanim ten balonik pęknie. A może niekiedy trzeba mniej się troszczyć o te sprawy ziemskie, zapragnąć tych przeżyć duchowych z Bogiem, zapragnąć głębszej relacji z Bogiem, poznania Boga. Może, nie wiem, może przyjść w czwartek, a może znaleźć siły na modlitwę w poniedziałek, nie wiem. Ale pójść w tym kierunku. Może niektórzy muszą iść bardziej w kierunku ziemi z nas, a niektórzy iść bardziej w kierunku nieba. tym znaczeniu, aby zbalansować swoje życie. Myślę, że wy wiecie, o czym mówię. I właśnie Duch Święty jest tym, który sprawia w nas odnowę myślenia, korektę myślenia. Bogu zależy, abyśmy dochodzili do dojrzałości, do stabilności, do równowagi, aby nie odbijać w lewo czy w prawo, w nauczaniu, w myśleniu. Dlatego warto, bracia i siostry, przychodzić do Pana Jezusa Chrystusa w modlitwie, dziękować Mu, prosić Go, może przepraszać. Oddaję Bogu chwałę. Zachęcam was, abyśmy przyszli jeszcze do Boga w modlitwie. Chcę oddać wspólnie z wami Bogu chwałę. Dążmy do tej stabilności. Obiecałem krótką usługę. Myślę, że dotrzymałem słowa. Potrzebujemy stabilności, potrzebujemy wyważenia w nauczaniu, w życiu. Myślę, że właśnie dzisiejsze całe nabożeństwo, zauważcie, o tym właśnie mówiło. Duch Święty właśnie tą kwestię chciał dzisiaj poruszyć. Kwestię równowagi, również co do poznania, co do nauczania ze Słowa Bożego. Dużo jest nauczania i w internecie jest taki duży obszar, ale jak tak patrzę od czasu do czasu, to widzę, że często brakuje tam właśnie tego wyważenia. Jest dużo dobrych rzeczy, ale chyba większość jest taka dla mnie nie do przyjęcia, bo widzę w tym, że brakuje pewnego wyważenia odnośnie nauki o łasce Bożej, o dobroci Bożej, o Bożej dyscyplinie, o zbawieniu. Chwała Jezusowi. Panie Jezu, dziękuję Tobie, że Twoja święta krew oczyściła mnie z grzechów. Dziękuję Ci za ten zbór, za Kościół Twój, Panie. Dziękuję Tobie, że jesteś tu z nami, że Ty korygujesz nasze myślenie, Panie, dotykasz naszych serc, Panie, że Ty pragniesz tej stabilności w naszych sercach, w naszym życiu, między tym, co duchowe, a tym, co ziemskie. Oddaję Tobie chwałę i dziękuję Tobie, że Ty troszczysz się o każdego z nas, że Ty jesteś Panem, że Ty jesteś Zbawicielem. Dziękuję Ci, że troszczysz się o moje życie. Oddaję Tobie chwałę. Przepraszam Cię za moje uchybienia, Boże. Dziękuję Ci za Twój Kościół, Kościół na całej ziemi, ale też dziękuję Ci za Kościół w Cieszynie. Dziękuję Ci, że Ty się troszczysz o ten Kościół, troszczysz się o każdego z nas, Panie. I Ty zachęcasz nas do tego, aby iść tą drogą za Tobą, ani w prawo, ani w lewo, ale Panie, iść za Tobą, Ty jesteś Jezu drogą, niech Tobie będzie chwała. Amen. Dziękuję, bracia i siostry, żeście mnie wysłuchali.